Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
Motto tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan zbudowane jest na słowach apostoła Pawła z listu do Efezjan. Jedno jest ciało i jeden duch, jak też jedna jest nadzieja, do której zostaliście powołani. Wyodrębniony, jakże wymowny i pełny nadziei werset jest częścią wypowiedzi apostoła Pawła, skierowanej do wspólnoty wiernych, w której wzywa do postępowania w sposób godny powołania, które otrzymaliście. Jednoznaczne Pawłowe pouczenie obliguje nas do pracy nad budową tego pewnego fundamentu, który odkrywają pierwsze trzy wersety czwartego rozdziału listu do Efezjan. W tych słowach apostoł mówi o konieczności budowy prawdziwej i szczerej wspólnoty, opartej na miłości, relacjach pełnych pokory, łagodności i cierpliwości, werset drugi. Taka relacja pozwoli zachować jedność ducha i pokój we wspólnocie. Apostoł kończy swoją wypowiedź ukazaniem efektów, które rodzą się w rezultacie wypełnienia przez wspólnotę zadań budowy doskonałej jedności. Te efekty to Boży dar łaski oraz wzrastanie w Chrystusie. Motto powinno stanowić punkt wyjścia do rozważań nad tą jednością dzisiaj, doświadczając jej braku jej pełni we wspólnocie chrześcijańskiej, świadomie nieporozumień, podziałów, niezrozumienia lub niewystarczających wzajemnych relacji, współpracy czy współdziałania, konstatujemy, że jako wspólnota uczniów Chrystusa nie osiągnęliśmy jeszcze finalnego etapu procesu opisanego przez apostoła Pawła. Chociaż nauczamy w swoich kościołach i wspólnotach o jedności Kościoła, ciała Chrystusowego, Chrystusowej oblubienicy, to jednak zauważamy, że wciąż znajdują się ci inni, którzy w naszym przeświadczeniu są nieco dalej, trochę z boku, z którymi nie mamy pełni jedności. Widząc to, wykorzystajmy słowa apostoła Pawła, który zbudował krótką, praktyczną drogę od woli bycia jednością do wzrastania w Chrystusie. I te kroki zostały omówione w pierwszych czterech wersetach rozdziału czwartego do Efezjan. Oto wezwania. Postępujmy w sposób godny powołania. Znośmy się wzajemnie z miłości, w miłości, z pokorą, łagodnością i cierpliwością. Zachowujmy jedność ducha i budujmy wzajemną więź w pokoju. Niech dzisiejsza modlitwa w tej świątyni ku czci zmartwychwstania Pana i Boga naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, pomoże nam zrealizować kolejny krok na tej odpowiedzialnej i oczekiwanej przez nas drodze, a nasze wysiłki niech zostaną błogosławione przez Boga i wsparte Jego łaską, abyśmy odczuli piękno i doskonałość ciała Chrystusowego, który jednoczy nas wszystkich. Zgodnie z tradycją liturgiczną w progu świątyni powitaliśmy już zwierzchnika naszej diecezji, Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, który będzie przewodniczył naszemu dzisiejszemu nabożeństwu. Jeszcze raz serdecznie witam Waszą Ekscelencję i proszę o błogosławieństwo, które za chwilę rozpocznie Wielką Wieczernię Święta Objawienia Pańskiego. W naszej świątyni z wielką radością witam Jego Ekscelencję Metropolitę Białostockiego, księdza arcybiskupa Józefa Gustka i towarzyszących mu duchownych rzymskokatolickich. Witam serdecznie proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku, księdza Tomasza Wigłasza. Serdecznie, gorąco witam zastępcę prezydenta miasta Białegostoku, pana Tomasza Klima. Witam radną miasta Białegostoku, panią Annę Leonowicz. Witam serdecznie bliskich naszemu sercu przedstawicieli lokalnej społeczności, dyrektorów szkół z terenu naszej parafii, pana dyrektora Tomasza Blecharczyka, panią dyrektor Grażynę Wołkowycką, panią Barbarę Szymańską i pana Andrzeja Uścinowicza. I serdecznie witam przedstawiciela też naszej lokalnej społeczności, panią prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku, panią Urszulę Martę Dobrońską. Witam serdecznie. W naszej świątyni serdecznie i gorąco witamy wszystkich zaproszonych i zgromadzonych, czcigodnych gości, przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich, zgromadzone duchowieństwo, siostry zakonne i wiernych. wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy i wychwalenia przy Najświętszej Trójcy, której objawienie podczas chrztu Zbawiciela w rzece Jordan dzisiaj uroczyście świętuje Cerkiew Prawosławna.
Wołajmy wszyscy z całej duszy, ze wszystkich myśli naszych, wołajmy. Panie Wszechmocny, Boże Ojców naszych, prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. Jeszcze módlmy się za wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę i za najprzewielebniejszego arcybiskupa naszego Jakuba i za najprzewielebniejszego biskupa Andrzeja i za wszystkich w Chrystusie braci naszych. Módlmy się o zachowanie w opiece Bożej naszej Ojczyzny, za jej władzę, zwierzchnię i wojsko Chrystusa miłujące, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i czystości. Jeszcze módlmy się za błogosławionych i zawsze godnych pamięci świątobliwych patriarchów prawosławnych, za fundatorów tej świątyni Bożej i za wszystkich zmarłych prawosławnych ojców i braci naszych, którzy tutaj w różnych miejscach spoczywają. Przykazanie nowe swoim uczniom, aby się wzajemnie miłowali. Odnów je łaską Najświętszego Twego Ducha w duszach i sercach naszych. Modlimy się do Ciebie, wysłuchaj i łaskawie zmiłuj się. Mocni w ziemi naszej pokój i pobożność i wybaw z nas wszelkich wrogów, ataków i nieszczęść. Nie wydawaj nas wrogom naszym i odstępcom na podeptanie i zniszczenie, Panie, lecz szybko wysłuchaj i łaskawie zmiłuj się. Dobroczyńców tego świętego i czcigodnego przybytku Bożego, za pracujących, śpiewających i za tu obecny lud, oczekujący od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia.
Jako miłosiwy człowiek lubiec Bóg jesi, i Tebie slavu osilajem, Otcu i Synu Svetomu Duhu, nyni i prisno, i vo veki vekov.
Do Pana mudrymy się.
Wszechmogący, miłosierny Boże, Królu wieków i dawco dóbr, który zburzyłeś wszelką wrogość i podziały, dałeś pokój rodzajowi ludzkiemu, obdasz pokojem Twoje sługi, umocnij w nich bojaźń i wzajemną miłość, wygaś wszelkie walki i oddal wszelkie spory i zgorszenia, albowiem Ty jesteś naszym pokojem i Ciebie wysławiamy, Ojca, Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Spodem. Господи, если владыка, разве меня страданием твоим, благослови, если святый, просвети меня в оправдании твоей. Господи, милость твоя во мне, делу руку твоею не презрит. Тебе подобает хвала, тебе подобает пение, тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому.
Ten tydzień modlitw o zjednoczenie chrześcijan jest takim pięknym czasem, byśmy odkryli i byśmy się tym zachwycili, że jako chrześcijanie zgodnie wyznajemy, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Wszyscy wierzymy, i to głęboko, że Jezus Chrystus jest jedynym odkupicielem człowieka. Razem z Chrystusem zmartwychwstałym dostrzegamy potrzebę przezwyciężania śmierci, a więc powrotu do domu Ojca, do Ojczyzny Niebieskiej. Łączy nas przekonanie, że Bóg jako pierwszy nas umiłował i zobowiązał do życia zgodnie z przykazaniem miłości. Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za to, by świat nie wypadł z miłującej ręki Boga. Ekscelenco, czcigodny bracie arcybiskupie Jakubie, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, osoby konsekrowane, siostry i bracia. Nie wystarczy być wierzącym. Nie wystarczy deklarować swoją wiarę, ale trzeba podejmować wysiłki, aby stać się wiarygodnym uczniem Chrystusa. Wszak wiara bez uczynków jest martwa. Jezus nas przestrzega. Nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. A wolą Boga jest postępowanie w duchu miłości. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Odczytany fragment z Ewangelii świętego Łukasza o miłosiernym Samarytaninie jest wezwaniem do dojrzałej refleksji moralnej i odpowiedzialnego działania w duchu miłości miłosiernej. W tej ewangelicznej przypowieści zostało zawartych wiele uwag, wiele wątków, wiele pouczeń. U początku miłosierdzia stoi wrażliwość na ludzką biedę. Samarytanin zatrzymał się, a więc nie przeszedł obojętnie. Nie usprawiedliwiał się brakiem czasu i obowiązkami zawodowymi. W poranionym wędrowcu dostrzegł bliźniego, który potrzebował pomocy. Miłosierdzie nie jest chaotyczne, ale domaga się rozumnego i roztropnego działania. Samarytanin działał logicznie. Najpierw opatrzył rany, potem bezpiecznie przetransportował rannego do gospody, a następnie zorganizował dalszą pomoc. To uczy, że prawdziwa pomoc łączy serce i rozum. Bez mądrego działania dobre intencje mogą okazać się niewystarczające i nieskuteczne. Pomagać to nie znaczy porzucić lub zaniedbać własne obowiązki. Samarytanin nie zatrzymał się w gospodzie na stałe. Nie porzucił celu, do którego zmierzał. Miłosierdzie polega więc na mądrym włączeniu pomocy w swoje powołanie i codzienne zajęcia. Warto też odkryć, że odpowiedzialność nie kończy się na pierwszym geście. Samarytanin nie powiedział: zrobiłem, co mogłem, i nie odszedł bez słowa. Zabezpieczył przyszłość rannego. Zapłacił i zobowiązał się do pokrycia dalszych kosztów. To znak, że prawdziwa miłość bliźniego nie ogranicza się do wzruszenia, ale zobowiązuje do zorganizowanego działania, mającego na celu długotrwałą pomoc potrzebującym. Trzeba też koniecznie zauważyć, że miłość bliźniego przekracza granice uprzedzeń i podziałów. Samarytanin pomógł człowiekowi, który z punktu widzenia ówczesnych elit etnicznych, relacji religijnych był obcy. Według Ewangelii bliźnim jest każdy potrzebujący, niezależnie od pochodzenia, poglądów czy przynależności. Ponadto nie wystarczy sama znajomość prawd wiary i przykazań. Kapłan i lewita znali prawo, ale nie przyczynili się do tego, by to prawo zostało wprowadzane w życie. Samarytanin być może nie znał prawa Bożego, jak oni, ale wypełnił jego sens. Tym samym przypomina nam wszystkim, że nie wystarczy wiedza, znajomość prawd wiary, znajomość przykazań, ale potrzebne są czyny. To i dziś do nas Jezus mówi: idź i ty czyń podobnie. Miłość bliźniego to połączenie wrażliwego serca, trzeźwego rozumu i odpowiedzialnego działania. Nie wystarczy współczucie, nie wystarczą emocje, ale potrzebna jest mądra, konkretna i konsekwentna pomoc. Tylko taka miłość naprawdę leczy rany świata. Umiłowani w Chrystusie Panu, dzisiaj możemy powiedzieć, że razem ze wszystkich sił staramy się wypełniać Jezusowe przykazanie miłości. Dlatego pragniemy dziękować Bogu za to, że w naszych chrześcijańskich domach praktykowane są miłość i miłosierdzie. Na Podlasiu jest wiele małżeństw międzywyznaniowych, gdzie w budowaniu wspólnoty trzeba uszanować przekonania i praktyki religijne współmałżonka. Mamy też wiele przykładów niejednokrotnie heroicznej pomocy okazywanej w domach rodzinnych osobom z najbliższego otoczenia, rodzicom, dziadkom, osobom niepełnosprawnym. Łączy nas także instytucjonalna posługa miłosierdzia, Eleos działająca w ramach Kościoła prawosławnego, Caritas w Kościele katolickim i diakonia animowana przez ewangelików. Razem niesiemy pomoc duchową i materialną osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym, ubogim i bezdomnym. Z miłością pochylamy się nad osobami poranionymi i dotkniętymi przez los. Prowadzimy placówki wsparcia dziennego, ośrodki rehabilitacyjne, domy samotnej matki, noclegownie i ogrzewalnie. Tegoroczny tydzień modlitw o zjednoczenie chrześcijan przebiega pod hasłem jedno ciało, jeden duch i jedna nadzieja. Obyśmy wszyscy, trwając przy Chrystusie, uważnie wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego i razem nieśli nadzieję potrzebującym pomocy materialnej i duchowej. Niech nam nieustannie towarzyszy świadomość sądu ostatecznego i słowa Jezusowego ostrzeżenia. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Bóg będzie pytał o miłość i czyny miłosierdzia. Bóg będzie sądził z miłości. Oby w naszych wspólnotach było jak najwięcej naśladujących postawę miłosiernego Samarytanina. Obyśmy na końcu ziemskiej wędrówki usłyszeli słowa tego zaproszenia. Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana. Niech nam Bóg błogosławi w dostrzeganiu tego, co nas łączy. Wiara w Jezusa Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka. A wspólne podejmowanie dzieł miłosierdzia niech nas czyni wiarygodnymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie. Amen.
Dziękuję ekscelencji za wygłoszenie dzisiejszego kazania. W dniu modlitw o jedność chrześcijan w Kościele prawosławnym. A dzisiaj u nas, jak wspomniał proboszcz, witając, jest wieczór Święta Objawienia Pańskiego. Święta bardzo bogatego w tradycję. Święto to ma wiele nazw. Nawet w Kościele prawosławnym używany jest termin, takie nazwy jak objawienie, epifania, święto chrztu pańskiego, ale też pospolicie czasami nawet święto Jordanu. Rzeczywiście chrzest pański na Jordanie jest takim wydarzeniem, które pokazało, że Jezus Chrystus jest Bogiem, jest Mesjaszem. Bo przecież tam nad Jordanem zaświadczył o tym sam Ojciec, mówiąc, to jest Syn mój umiłowany. Widziana była gołębica, która symbolizowała spoczywający na Jezusie Duch Święty, ale także według świętego Jana Ewangelisty Jan Chrzciciel zaświadczył, że jest to Syn Boży. Dlatego uczniowie Janowi zostawili Jana, a poszli za Jezusem. Ale to nie tylko jedyne świadectwo objawienia Jezusa Chrystusa jako Boga. Nie jedyne świadectwo objawienia Bożego. W pierwszych wiekach chrześcijanie łączyli święto narodzenia ze świętem objawienia, no bo przecież narodzenie Jezusa Chrystusa w Betlejem było objawieniem Boga. Syn Boży przyjmuje ciało od Maryi Panny i tam w Nim rozpoznają Boga i pastuszkowie, którzy usłyszeli głos aniołów, ale także mędrcy, przedstawiciele świata pogańskiego, którzy przyszli, żeby oddać Mu pokłon. Ale przynieśli też kadzidło. A kadzidło symbolizowało to, że rozpoznali w Jezusie samego Boga. I akurat to wydarzenie jest akcentowane w dniu święta objawienia w kościele rzymskokatolickim, popularnie nazywanym świętem trzech króli. Natomiast w kościele rzymskokatolickim chrzest pański obchodzony jest w niedzielę po święcie objawienia. A do bodajże, jeśli jestem w błędzie, to możemy zaczerpnąć informacji bezpośrednio do 1969 roku. W kolejną niedzielę obchodzono cud w Kanie Galilejskiej, który jest też świadectwem objawiającym Boga. Przecież to cud w Kanie Galilejskiej, na którym Jezus przemienił wodę w wino, też według świętego Jana Ewangelisty był początkiem Jego znaków i objawił chwałę Jego. Także uwierzyli w Niego Jego uczniowie, jak zaświadcza Jan Ewangelista. A to wydarzenie akurat przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej jest dość mocno akcentowane w kościele koptyjskim. I choć pierwszym wydarzeniem, które wspominają oni w dzień objawienia, jest chrzest Jezusa w Jordanie, to jednak święcenie wody kojarzą oni nie z Jordanem, lecz bardziej z przemianą wody w wino. Protestanci wspominają w dniu święta objawienia wszystkie te trzy wydarzenia, ale nie święcą wody, tak jak prawosławni, czy kredy i kadzidła, jak rzymscy katolicy. Różnorodność i wielość tradycji nie mówi o tym, że się różnimy co do wiary, czy że jesteśmy podzieleni, ale o tym, że wzajemnie się ubogacamy. Wszystkie te tradycje są wielkim bogactwem i głoszą Boga, który przyjął ludzkie ciało i zamieszkał pośród nas. Niezwykle wartościowym jest zgłębiać te wszystkie tradycje, by coraz bardziej dostrzegać we wszystkich wydarzeniach objawienie Boga. On ma być przecież wśród nas, dlatego dając sobie znak pokoju, mówimy: Chrystus jest pośród nas. Pragnę nadmienić, że w obecnym czasie w szczególny sposób odczuwamy potrzebę wspólnego działania i wspólnego świadczenia o wartościach chrześcijańskich. W dobie coraz to silniejszego rugowania ewangelicznej nauki z życia publicznego odczuwamy też potrzebę wspólnego działania, wspólnego świadectwa wiary i wartości, które są przecież wspólne. Dlatego obecność przedstawicieli różnych kościołów na modlitwie w świątyni prawosławnej jest świadectwem reprezentowania wspólnych wartości, wspólnych celów i wspólnego dążenia do jedności. Serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejsze nabożeństwo metropolicie białostockiemu arcybiskupowi Józefowi Gustkowi. Za wygłoszone kazanie dziękuję też jeszcze raz. Dziękuję księżom towarzyszącym ekscelencji. Dziękuję też obecnemu tu księdzu Tomaszowi Wigłaszowi z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Dziękuję też przedstawicielom władz, zastępcy prezydenta Tomaszowi Klimowi. Dziękuję przybyłym radnym miasta Białegostoku. Dziękuję siostrom zakonnym, które już tradycyjnie są zawsze na nabożeństwie o jedność chrześcijan w cerkwi. I dziękuję też duchowieństwu, a w szczególności proboszczowi za przygotowanie nabożeństwa w tym roku, w tej parafii. Wszystkim tu zgromadzonym dziękuję i proszę o nieustanną modlitwę. A błogosławieństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego łaska i miłość niech będą z wszystkimi wami.
Czcigodny bracie arcybiskupie Jakubie, to już nie homilia, nie kazanie, ale chciałem dać takie świadectwo, że jedność zaczyna się tam, gdzie się ludzie szanują. I chciałem tu wobec całej wspólnoty takie świadectwo dać i podziękować księdzu arcybiskupowi za ogromną kulturę, takt, właśnie za to, że przecież głosimy te same wartości. Głosimy, że Jezus jest jedynym odkupicielem, wbrew tym, którzy temu przeczą. I że chociaż różnimy się w tradycji, w sprawowaniu liturgii, to jednak zmierzamy do jednego celu, co niejednokrotnie podkreślałem i dziękowałem za ten eschatologiczny wymiar w każdym przemówieniu, w każdym słowie księdzu arcybiskupowi. Bo rzeczywiście my patrzymy poza horyzont doczesności, kiedy świat mówi zatrzymaj się tu i teraz. Bardzo dziękuję za to doświadczenie wspólnej modlitwy w świątyni razem z kapłanami, z osobami konsekrowanymi i wiernymi obrządku i prawosławnego, i rzymskokatolickiego. To jest budujące. I kiedy mnie pytano o tydzień ekumeniczny, ja mówię, że tu u nas, w Białymstoku, na Podlasiu, to ekumenia jest codziennie, 365 dni w roku. I ona się realizuje w naszym życiu, w tej normalności, czyli świętości. Bo świętość to normalność. Wierność Chrystusowi i Jego prawu miłości. Bardzo dziękuję i przepraszam, że jeszcze zabrałem głos, ale to z potrzeby serca. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za te jeszcze dodatkowe, prócz kazania, bo to ważne. Czasami przygotowujemy się do kazania i staramy się, żeby nie popełnić jakiegoś fopa, więc piszemy to kazanie, w szczególności kiedy idziemy do bratniego kościoła, żeby tam nie powiedzieć jakiejś herezji, ale zawsze to słowo niepisane jest chyba cieplej przyjmowane przez wiernych, bo może nie jest tak piękne, jest prostsze, ale czuje się, że jest od serca. I bardzo dziękuję za właśnie poproszenie, żeby jeszcze raz zabrać głos jako głos takiego swojego serca. A przecież wierni wszyscy nie wiedzą, że jesteśmy bardzo często razem, a szczególnie w miesiącu grudniu, kiedy nas zapraszają na spotkania przedświąteczne, przed Bożym Narodzeniem i tam musimy zabrać wszędzie głos. I mówimy, przemawiamy tam. I powiem, że czasami jest tak, że człowiek myśli, no to co ja teraz powiem, bo już żeśmy się dzisiaj widzieliśmy, może o tym. A tu wyszedł arcybiskup Józef i mówi o tym. I trzeba już wymyśleć coś nowego. Dlatego też się uzupełniamy. I myślę, że to jest też bogactwo tego terenu, że wierni mają nie jedno przemówienie duchownych, a dwa. Podobnie też święta mają nie jedne, tylko dwa. Bo przecież te nasze rodziny mieszane, o których wspomniał ekscelencja, no obchodzą i jedne i drugie święta, odwiedzając swoich bliskich. Ma to też bardzo pozytywny wymiar praktyczny. No przecież w szpitalach ktoś musi zostać. Służby mundurowe, policja, straż graniczna, wojsko, straż pożarna. jak oni się tym cieszą, że mają święta w dwóch terminach, bo jedni i drudzy mogą być w tych ważnych dniach ze swoimi najbliższymi. Niech te dobre relacje między nami, bo jeśli są dobre relacje między nami, biskupami, to one się przekładają też na rodziny. I ten przykład nasz jest bardzo ważny dla wiernych, za co bardzo dziękuję arcybiskupowi. Tak patrzę, stoi jeszcze ksiądz Tomasz. No chyba trzeba mu dzisiaj też pozwolić, żeby coś powiedział, bo podobnie jak na tych spotkaniach, ksiądz Tomasz też zawsze ma głos jako trzeci, kiedy jest. Prosimy bardzo.
Dziękuję bardzo. Co teraz powiedzieć, to jest dopiero, jak już tyle mądrych słów było powiedziane. Ale ostatnio byłem na takim spotkaniu, gdzie właśnie w gronie różnych wyznań, a nawet religii, jeden z uczestników powiedział taki przykład, że jak chce się coś wydrukować, no to mamy to coś na ekranie i możemy nacisnąć ikonkę, wydrukować, możemy tam plik, edycja, znaleźć odpowiednią opcję drukować. Można dać Ctrl P i też się wydrukuje. I to jak drukujemy, to jest właśnie to, jak się różnimy. Natomiast efektem finalnym jest ta wydrukowana strona. Na ekranie mamy to samo, Ewangelię. W praktyce chodzi o to, żeby tę Ewangelię dawać innym, a to jak do tego dochodzimy, to jest ta bogactwo i ta różnorodność, za którą dzisiaj dziękuję, że mogłem też tu uczestniczyć.
Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.